Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 25 sierpnia. Wspomnienie świętego Ludwika, króla i wyznawcy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan. Papież Franciszek mianował proaborcyjnego i prohomoseksualnego byłego sędziego argentyńskiego Sądu Najwyższego, pana Raula Eugenio Zaffaroniego, na stanowisko w Watykanie. Pan Zaffaroni obejmie funkcję członka Rady Instytutu Badań i Promocji Spraw Społecznych imienia ojca Bartłomieja de la Casas na kadencję 2023-2028. Pan Raul Eugenio wspiera m.in. legalizację zabijania nienarodzonych dzieci, legalizację tzw. małżeństw homoseksualnych, a także politykę tolerancji karnej, która doprowadziła do historycznych wyników działalności przestępczej, sprzedaży narkotyków i morderstw. Co więcej, jego mieszkania w Buenos Aires były wykorzystywane do płatnych czynności seksualnych z udziałem prostytutek. Pan Raul Eugenio Zaffaroni, nowy członek Rady Instytutu Badań i Promocji Spraw Społecznych imienia ojca Bartłomieja de la Casas. Włochy. 54-letni generał Roberto Vannacci, szef włoskiej brygady spadochroniarzy i Wojskowego Instytutu Geograficznego we Florencji, został usunięty ze stanowiska. Powodem były jego niepoprawne politycznie wypowiedzi, zawarte w wydanej niedawno książce Świat do góry nogami, która zajmuje pierwsze miejsce na włoskiej liście bestsellerów Amazona. Wojskowy, który kierował jedną z najlepszych włoskich jednostek specjalnych i prowadził operacje w Somalii i Afganistanie, napisał w niej: Drodzy homoseksualiści, nie jesteście normalni. Pogódźcie się z tym. Normalność to heteroseksualność. Jeśli jednak wszystko wydaje się wam normalne, jest to wina spisków międzynarodowego lobby gejowskiego, które zakazało terminów, które jeszcze kilka lat temu znajdowały się w naszych słownikach. Generał skrytykował także ekologów, feministki, mniejszość żydowską, a także podał wątpliwość, czy ludzie innych ras niż biała mogą być uznawani za Włochów. Tego już oczywiście było za wiele i wojskowy został potępiony przez ministra obrony, pana Guido Crosetto z rzekomo prawicowego rządu, a następnie usunięty z zajmowanych stanowisk, co spotkało się oczywiście z aplauzem środowisk LGBTQ i wszystkie inne literki. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Ludwika IX, króla Francji. Urodził się on 25 kwietnia 1214 roku. Był synem króla Ludwika VIII oraz świętej Blanki Kastylijskiej. Jego żoną była Małgorzata, córka hrabiego Prowansji. Król Ludwik był bardzo religijny, wspierał zakony żebracze, fundował klasztory i prowadził ascetyczne życie. Za swój życiowy cel obrał wyzwolenie Ziemi Świętej z rąk muzułmanów. W roku 1248 stanął na czele wyprawy krzyżowej. W bitwie pod Al-Mansurą dostał się do niewoli. Odzyskał wolność dzięki wpłaceniu okupu, po czym udał się do Palestyny, by wspierać tamtejszych chrześcijan. Po powrocie do Francji król objeżdżał kraj z relikwiami korony krzyżowej, wzywając do wyruszenia na kolejną krucjatę. Udało się to zrealizować w roku 1270. Król Ludwik zmarł w Tunisie 25 sierpnia 1270 roku na dotykającą wówczas rycerzy epidemię dżumy. Miał 56 lat. Został kanonizowany w roku 1297 przez papieża Bonifacego VIII. Święty Ludwik IX jest patronem Królestwa Francji. Ziemska ojczyzna świętego Ludwika, czyli Francja. Kardynał Jean-Marc Avelin skomentował wizytę papieża Franciszka, który odwiedzi Marsylię w dniach 22-23 września. Hierarcha wyraził nadzieję, że wizyta ta będzie krokiem do realizacji snu o morzu braterstwa, Odwiedziny papieża związane są z problemami dotyczącymi migracji. Nie chodzi jednak o to, jak jej przeciwdziałać, tylko o to, jak zmusić państwa leżące nad Morzem Śródziemnym do jeszcze większego otwarcia na imigrantów. Według kardynała kontakty morskie, które rozpoczęły się od powiązań handlowych, doprowadziły do zainteresowania religią drugiej strony, a to do dialogu. Według dość nowatorskiej teologii kardynała, dialog to forma, jaką Bóg obrał dla swojego objawienia. To właśnie przez rozmowy i spotkania rozwijał on swoją relację z ludźmi, o czym mówi Pismo Święte. Braterstwo to jest to, co Kościół w Marsylii chciałby zaoferować wszystkim. Karol Marx mógłby zapytać, skoro mowa o braterstwie, co z wolnością i równością? Na co kardynał Jean-Marc Avelin mógłby odpowiedzieć: wolność mamy ogarniętą przez nauczanie o fałszywym miłosierdziu. Jeżeli, drogi Karolu Marksie, pytasz o równość, nie jesteś na bieżąco. We wrześniu roku 2022 papież Franciszek podpisał dokument, w którym napisano, że pluralizm religii oraz różnice między nimi są wyrazem mądrości woli Boga w stworzeniu. Braterstwo mamy ogarnięte od 4 lat. Wpisz sobie, drogi Karolu, w przeglądarkę Google deklaracja z Abu Zabi. Stany Zjednoczone. Najnowsze doniesienia potwierdzają związek pomiędzy handlem ludźmi a przemysłem aborcyjnym. Jedna z kobiet była wysyłana do tzw. kliniki Planned Parenthood razem ze swoim handlarzem, aby uzyskać środki antykoncepcyjne i dokonać aborcji. Jak zeznała, jej oprawca zaprzyjaźnił się z pracownikami sieci, a ci nie pytali go, dlaczego przyprowadza tam tak wiele dziewcząt. Według badań Planned Parenthood jest najczęściej odwiedzanym ośrodkiem zdrowia, chociaż oczywiście w tym przypadku bardziej adekwatnie byłoby nazwać to miejsce ośrodkiem śmierci przez ofiary handlu ludźmi. Powodem jest między innymi to, że nikt nie zadaje tam pytań, mimo że niektóre ofiary handlu ludźmi są nieletnie. W roku 2011 nagranie z ukrytej kamery uchwyciło pracownika kliniki radzącego, w jaki sposób nieletnia prostytutka może kontynuować pracę po aborcji. Planned Parenthood tylko w zeszłym roku zamordowało prawie 375 tysięcy nienarodzonych dzieci, otrzymując za to jednocześnie z kieszeni podatników ponad $670 milionów. Ponownie Stany Zjednoczone. Wczoraj w Sprawkach Rano mowa była o kontrowersjach wokół nowej wersji Królewny Śnieżki, ale to oczywiście nie koniec zamieszania wokół nowych produkcji Disneya. Zaniepokojenie fanów wzbudza fakt, że w aktorskiej wersji Księżniczki i Żaby, animacji z roku 2009, główną 19-letnią bohaterkę ma zagrać 40-letnia pani Lupita Nyong'o. Księżniczka i Żaba opowiada o młodej czarnoskórej dziewczynie Tianie, która żyje wśród śmietanki Nowego Orleanu w czasach narodzin muzyki jazzowej. Ma 19 lat i pracuje na 2 etaty, by spełnić swoje marzenie i otworzyć własną restaurację. Choć historia ta, w przeciwieństwie do Małej Syrenki i Królewny Śnieżki, nie należy do kanonu klasyki, można zastanawiać się, o co w tym wszystkim chodzi. Skoro białe jak śnieg postacie są odgrywane przez latynoskich aktorów, krasnoludki odgrywane są przez rosłych facetów i kobiety, a nastolatki grane przez 40-latki. Czy Disney nie powinien wziąć się na przykład za legendę o Robin Hoodzie? Zagra go transseksualna kobieta będąca drag queen? Mniejsza o to, czy to jest możliwe. Oczywiście będąca z mniejszości rasowych. Robin Hood będzie kradł ubogim i dawał bogatym? Mały John będzie naprawdę mały, a i tak liderem w tym wszystkim będzie Lady Marion. Myślę, że gdy w KGB wyłaniał się dopiero taki idealny obraz agenta wywiadu, czyli nie już jakiś prymitywny szpieg, ale agent wpływu. Ktoś, kto wpływa na wszystkie najważniejsze dziedziny życia danego społeczeństwa z rozrywką na czele, z pewnością w swoich wyobrażeniach nie byli w stanie przewidzieć tego, co stanie się z Hollywood już za kilkadziesiąt lat. Polska. Pani Wanda Lurie była jednym ze świadków rzezi na warszawskiej Woli, dokonanej na początku 1944 roku przez Niemców oraz ukraińskich kolaborantów. W tym roku polska agencja prasowa postanowiła upamiętnić rzeź Woli, publikując fragmenty wspomnień pani Wandy. Jednak w magiczny sposób Niektórzy sprawcy zbrodni zmienili narodowość. Fragment, który we wspomnieniach pani Wandy brzmiał: „Błagałam otaczających nas Ukraińców, by ratowali dzieci i mnie”, w publikacji Polskiej Agencji Prasowej nabrał brzmienia: „Błagałam otaczających nas Niemców, by ratowali dzieci i mnie”. Inny fragment: „W pewnym momencie Ukrainiec stojący za nami strzelił najstarszemu synkowi w tył głowy. W wyniku prawdopodobnie nieświadomego omsknięcia się palców na klawiaturze autora z Polskiej Agencji Prasowej zmienił się na: „W pewnym momencie oprawca stojący za nami strzelił najstarszemu synkowi w tył głowy”. Jak widać, polityka wspierania Ukrainy została doprowadzona do punktu, w którym pracownik Polskiej Agencji Prasowej robi dokładnie to, co robił zawodowo bohater roku 1984, George'a Orwella. Zmienia słówka historii tak, żeby brzmiały ok. I pewnie nawet dobrze śpi w nocy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o pewnym obowiązku każdego katolika. Choć słowo obowiązek pasuje tutaj tak jak powiedzmy do czynności jedzenia i picia. Nasze ciało przypomni nam, jeżeli nie będziemy wypełniać tego obowiązku. I pewnie mało kto traktuje jedzenie i picie jako przykry obowiązek. Bez wody i pokarmu nasze ciało nie poradzi sobie z codziennością. Dla duszy, ale od siebie dodam też, że dla psychiki, takim pokarmem jest modlitwa. Gdybym miał wskazać, proszę to traktować tylko jako opinię osoby świeckiej. Jeden wysiłek, jedną czynność, do której katolik powinien, musi wręcz się przymusić, byłaby to modlitwa. Oczywiście, podobnie jak z każdą pożyteczną czynnością, im większa wprawa, tym mniejsza konieczność przymuszania się, a większa radość z tej czynności. Załóżmy jednak, że ktoś, a obawiam się, że to może być większość z nas, nie jest w takiej kondycji duchowej, że modlitwa jest dla niego jak szklanka zimnej wody po dłuższej wędrówce w gorący dzień. Jeżeli ktoś jest w takiej kondycji duchowej, można mu w pozytywny sposób zazdrościć i podjąć starania, aby z nami było podobnie. Dopóki jednak tak nie jest, z całego serca radzę przymuszać się do tej czynności. Gdy stoimy przed problemem życiowym, a przed takimi będziemy stać do śmierci, jakieś wyzwanie, jakaś trudność, nasza niemoc, słabość, nieumiejętność, beznadziejność, problem w relacji, uzależnienie, szatan od razu przystępuje do kuszenia. Ale, i znowu powtarzam, dzielę się tylko opinią osoby świeckiej. Według mnie kuszenie to wygląda inaczej niż nam się wydaje. Ktoś mówi: miałem nie pić, ale szatan mnie skusił. Miałem być uprzejmy, ale szatan mnie skusił. Miałem stać się pracowity, punktualny, słowny, ale szatan mnie skusił. Miałem zachowywać czystość, ale szatan mnie skusił. Ile było w tym bezpośredniego kuszenia szatana, tego nie wiem. Ale podejrzewam, że szatan przede wszystkim kusi nas na innym polu. Jeżeli odciągnie nas od modlitwy. Bardzo często pod pozornie uzasadnionym powodem, bo przecież musimy czynnie rozwiązywać nasze problemy. Musimy sprostać potrzebom swoim i bliskich. Musimy zakasać rękawy i stawić czoła życiu. I szatan powie tak, ale samemu, o własnych siłach. Myślę, i proszę traktować to tylko jako moje myśli, że takie kuszenie, jeżeli człowiek nabierze się na to, zazwyczaj wystarczy. Potem kwestią czasu jest nasz nieunikniony upadek. Jeżeli chcemy się na to nie nabierać, musimy zacząć się modlić. To modlitwa odradza życie każdej duszy. Módlmy się, kiedy tylko się da. Jeżeli na początku wydaje się to być przykrym obowiązkiem, przyjmijmy na rozum, że to jest złudzenie. Nasz podtruty organizm duchowy może na początku odrzucać to, co zdrowe. Natomiast na rozum, czy przykrym obowiązkiem może być obcowanie z doskonałością, z czystą miłością, ze źródłem naszego życia? Mogę mówić z własnego życia. Istnieje prosta korelacja pomiędzy ilością modlitwy a jakością życia. Zły zawsze będzie kusił, żeby się mniej modlić. Kiedy idzie nam źle, powie: weź się najpierw uporządkuj i zaczniesz się porządnie modlić. Kiedy idzie nam dobrze, zapominamy, żeby się modlić, bo przecież idzie dobrze. Jeżeli masz, mój drogi słuchaczu, podobnie jak ja, taki nie do końca dojrzały stosunek do modlitwy, naprawdę radzę, żebyśmy traktowali to jako obowiązek. Módlmy się dużo, myślnie i ustnie. A dużo mądrzejsi ode mnie ludzie obiecują, że doświadczymy, jak niepokalana coraz bardziej opanowywać będzie nasze życie, naszą duszę, jak znikać będą nasze winy, słabnąć nasze wady. A jak się modlić? Poczytać o tym, coś wybrać i potem to realizować. Oprócz stałych modlitw w ciągu dnia, można na przykład nastawić sobie budzik na zegarku albo na telefonie, żeby o pełnej godzinie albo na przykład co 2 godziny, o parzystej godzinie, przypominał nam dyskretnie o modlitwie i wtedy wypowiedzieć akt strzelisty. To trwa kilka lub kilkanaście sekund, a zmienia bardzo wiele. Mój drogi słuchaczu, radzę to z serca, nie jestem nauczycielem życia duchowego. Nie zabieraj się w swoim życiu za nic, bez modlitwy, bo się urobisz, stracisz czas, raczej ci się nie uda i stracisz ducha. Zacznij życie w duchu modlitwy. A jeżeli nie przychodzi ci to naturalnie i łatwo, witaj w klubie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bóg mój i wszystko moje. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika, najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Ludwiku, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.